A gościem Poranka Wnet jest pan Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Timmermans, czyli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, chce wszcząć, czy wszczął nową procedurę dotyczącą praworządności w Polsce. Co pan o tym sądzi?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no tak zupełnie niepotrzebne działania. Ja to bardzo dokładnie wczoraj przeczytałem, bo dla mnie było to niezwykle zaskakujące, jaka dodatkowa jeszcze procedura, w jakiej sprawie. Więc naprawdę absolutnie nie ma żadnych podstaw do wszczęcia takiej procedury. No widać takie uczulenie już pana Timmermansa na sprawy polskie, włączenie się w kampanię wyborczą pana Timmermansa, w kampanię wyborczą do Europarlamentu. No sam ma duże kłopoty u siebie w kraju, więc poszukuje jakiejś możliwości poklasku poza granicami swojego kraju. No i myśli, ma takie przekonanie, że jego działanie w Polsce przysporzy mu jakiejś popularności. Mam nadzieję, że myli się, że to zupełnie nie płynie. Kuriozalne zupełnie jego zarzuty i uwagi dotyczące działania, właściwie jeszcze nawet nie działania, tylko w ogóle powołania dodatkowej izby. Także to no, wygląda absolutnie na działalność niemerytoryczną, tylko i wyłącznie polityczną.
A czy w ogóle polska dyplomacja ma wpływ na to, co robi Komisja Europejska?
To, co robi pan Timmermans, to na to chyba nikt nie ma wpływu. Oczywiście poza politykami totalnej opozycji, którzy na pewno go wspierają i mu pomagają.
Kolejna procedura, te wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami, jeszcze wprawdzie niepełne są listy, czy Prawo i Sprawiedliwość ma już pełne listy?
Pewne, mamy już pełne listy, tam już właściwie tak można powiedzieć, no, kosmetyczne zmiany, no wiadomo, że ktoś może zrezygnować, no są jakieś jeszcze naprawdę pojedyncze zmiany. Przecież proszę sobie przypomnieć, panie rektorze, szanowni państwo, że przecież przedstawiliśmy jako pierwsi jedynki i dwójki, a tak naprawdę już mieliśmy w tym momencie prawie całe listy skompletowane. One są niezwykle silne, bardzo dobre, mocne listy we wszystkich okręgach. Mamy dobrych kandydatów, doświadczonych polityków, niezwykle doświadczonych polityków i przede wszystkim polityków, bo tam w Parlamencie Europejskim powinni nas reprezentować doświadczeni i skuteczni politycy, a właśnie takich mamy na naszych listach.
Ponieważ wielu ministrów i wiceministrów będzie startować do Parlamentu Europejskiego, więc będzie potrzebna rekonstrukcja rządu. Czy ona nastąpi przed wyborami do Parlamentu, czy po wyborach?
No, z informacji, jakie mam, bo nie rozmawialiśmy na ścisłym kierownictwie partii na ten temat, no, to jest oczywiście decyzja i pana premiera i ścisłego kierownictwa partii. Na pewno taka rekonstrukcja będzie konieczna, potrzebna. Ona ma nastąpić, powiedział niedawno blisko współpracujący z panem premierem, pan minister Michał Dworczyk, ma nastąpić przed wyborami.
Bo tak będzie lepiej, żeby ci, którzy głosują, wiedzieli, że ten kandydat nie jest i kandydatem, i ministrem, a poza tym ministrowi trudno prowadzić kampanię wyborczą.
Można wziąć urlop. Ale no przecież nie bardzo długi, no, góra miesięczna, jednak kampania wyborcza jest nieco dłuższa, trwa ponad miesiąc. Więc no tu jeszcze nie są podjęte ostateczne polityczne decyzje. Wszystko jest w rękach i w głowie pana premiera.
Trwają trudne negocjacje z nauczycielami, ale jeszcze wrócę do wyborów europejskich. Co pana zdaniem jest taką główną osią sporu w czasie tych wyborów? Co jest najważniejsze?
To będzie się zmieniało, panie redaktorze, szanowni państwo. Tak sądzę. Przedstawiliśmy bardzo ważne dla Polek i Polaków zmiany dotyczące funkcjonowania programu 500+, dodatkowa 13. emerytura dla emerytów, dla rencistów. To naprawdę przełomowe projekty i to takie projekty, które będziemy wprowadzać w życie, więc one będą realizowane. To nie będzie obietnica, nie będzie zapowiedź, tylko obietnica i realizacja. Natomiast co będzie sporem głównym? No, w chwili, kiedy pan prezydent Warszawy, pan Trzaskowski, podpisał kartę LGBT. Przez długi czas to było z głównym sporem politycznym, bo przecież wybory do Europarlamentu nie są oderwane od naszego życia, od życia naszego politycznego, codziennego. One są takie również emanacją tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce. Oczywiście, że rozmawiamy i będziemy dyskutować i debatować o przyszłości Unii Europejskiej, o euro, o Europie dwóch prędkości, czy Europa państw suwerennych, ściśle ze sobą współpracujących, wspierających się gospodarczo. Także to będą tematy, które będziemy chcieli poruszać w trakcie kampanii. Zresztą proponujemy debatę. Taka była propozycja jedynki i warszawskiej, jedynki poznańskiej, ale nie ma z drugiej strony chęci do debaty, do rozmowy, do zwarcia, do pokazania swoich walorów. Szkoda, bo takie debaty byłyby bardzo interesujące, ciekawe. Polacy mogliby zobaczyć, porównać, mogliby dokonać bardziej pogłębionej analizie do lepszego wyboru. Żałuję, bo była taka propozycja i ze strony pana profesora Krasnodębskiego, i ze strony pana Jacka Sariusza Wolskiego, no ale na razie bez efektu i ja żałuję, bo bardzo byłyby te, one by pokazały takie właściwe oblicze Koalicji Europejskiej i Prawa i Sprawiedliwości.
To hasło Prawa i Sprawiedliwości, Polska sercem Europy, zostanie zachowane?
To bardzo dobre hasło, bo faktycznie Polska niezwykle dynamicznie się rozwija. Chcemy pokazać, że przecież Polska odnosimy wielkie sukcesy. No, powinniśmy się z tego i cieszyć, i powinniśmy się tym chwalić. Polska ma niezwykle szybki wzrost gospodarczy. Polska to kraj, który został zaliczony do rozwiniętych. To naprawdę jest olbrzymi sukces i tym powinniśmy się cieszyć i faktycznie Polska niezwykle szybko się rozwijająca, Polska w Europie Środkowej stająca się liderem wzrostu gospodarczego, nowoczesności, to z tego powinniśmy być dumni, powinniśmy się cieszyć. No, ten spór i krytyka wszystkiego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, jest dla mnie niezrozumiała, bo powinny być również i takie obszary, które może nie wyłączone zupełnie ze sporu politycznego, ale już ta temperatura sporu politycznego powinna być zdecydowanie niższa. Myślę tutaj o polityce zagranicznej, myślę tutaj o służbie zdrowia, myślę tutaj również o oświacie. Przecież to wszystko, co dzieje się w tej chwili.
Jest wywiad z panem marszałkiem. Pan marszałek powiedział pan, że jest pan optymistą, że uważa pan, że te negocjacje, które prowadzi ze związkami zawodowymi pani premier Beata Szydło, skończą się jakimś porozumieniem.
Mam taką nadzieję, panie redaktorze, szanowni państwo. No, dla nas jest ważne, że te rozmowy trwają, że one są kontynuowane, nie zostały przerwane, nikt nie odszedł od stołu. To zapowiada dobry finał tych rozmów. No, złym finałem będzie protest, strajk od poniedziałku nauczycieli, bo przecież najważniejsze są w tym wszystkim dzieci. Najważniejsza jest młodzież. Bardzo często spotykam się z młodzieżą. Wczoraj miałem takie fantastyczne spotkanie z młodymi ludźmi, nie tylko z Polski, ale z Irlandii i z Litwy. Więc widać, z jakim wielkim zapałem dopytują się, jak są ciekawi życia, ciekawi świata. Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia.
To okaże się jutro, bo o godzinie w piątek, o godzinie 8 rano te rozmowy zostaną wznowione. Teraz coś leży na stole. Rząd analizuje kolejne propozycje związków zawodowych, tym razem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tam jest 15% podwyżki od 1 stycznia 2019 i 15% podwyżki od 1 września, ale ale kolejka po podwyżki jest bardzo długa. Dzisiaj pikiety ogłosiła Solidarność. Pan Piotr Duda będzie pikietował nie tylko w Warszawie, ale przed wszystkimi, przed urzędami wojewódzkimi, czyli te żądania płacowe się nasilą, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość powiedziało jedno, mamy pieniądze.
No mamy i te pieniądze już dedykowaliśmy tym środowiskom, tym do tych osób, które naprawdę tego bardzo potrzebowały. To są dobre inwestycje. Dobra, no, wspaniałą inwestycją jest, mówiliśmy przed chwilką o dzieciach, o młodzieży, no to jest no, najlepsza inwestycja w każdej rodzinie, w każdym domu, to jest inwestycja w dzieci. No więc my, nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestuje w rodzinę, inwestuje w dzieci. To również pieniądze w dużej mierze przekazywane i dedykowane na wieś. Wczorajszy protest rolników w Warszawie, no to już pokazał, że i tam są oczekiwania i potrzeby, ale tak jak mówię, Polska bardzo dynamicznie się rozwija. Wbrew zapowiedziom ekspertów Platformy Obywatelskiej, no warto przypomnieć, to często robię i mówię o prognozie pana profesora Żońcy, eksperta Platformy Obywatelskiej, który mówił o przewidywał deficyt 100 miliardów złotych w ubiegłym roku. Okazało się, że przestrzelił się w swoich przewidywaniach dziesięciokrotnie, bo był dziesięciokrotnie niższy deficyt. No więc to też świadczy o tym, jak politycy Platformy Obywatelskiej postrzegają rzeczywistość w sposób nierealny. No mówili, że nie da rady obniżyć wieku emerytalnego. Daliśmy radę obniżyć wiek emerytalny. No to są rzeczy, które naprawdę są podstawą i bazą do dalszego rozwoju Polski. No wszystkiego nie zdołamy zrobić w jednej kadencji. Ja nawet powiem więcej, że i w następnej kadencji nie rozwiążemy, a mam nadzieję, że będziemy rządzili dalej, ale też nie rozwiążemy wszystkich problemów, ale na pewno posuniemy rozwój Polski do przodu.
Pan marszałek jest zaangażowany w rozwój Grupy Wyszehradzkiej. To jak pan skomentuje wyniki wyborów na Słowacji?
One były do przewidzenia. Byłem niedawno na Słowacji, nawet dwukrotnie byłem na Słowacji, rozmawiałem z naszym, nie mogę powiedzieć, że z moim odpowiednikiem, bo odpowiednikiem parlamentu na Słowacji. To sam też przymierzał się ewentualnie do startu, ale pani Czaputowa miała olbrzymią przewagę. Ja myślę, że będziemy współpracować, że ta współpraca, choć poglądy pani prezydent elekt wybranej w ostatni weekend na pewno nie są bliskie moim poglądom, ale jestem przekonany, że możemy i że jesteśmy zdani na współpracę i że będziemy współpracować.
Czyli nic złego we współpracy Grupy Wyszehradzkiej się nie zdarzy.
Nie zdarzy się, dlatego że bardzo ściśle współpracujemy. Ta współpraca naprawdę układa się niezwykle dobrze i to na różnych poziomach, i prezydenckim, i premierów, i również przewodniczących parlamentów.
To jeszcze wróćmy na sekundę do piątki Jarosława Kaczyńskiego. Mhm. Czy pana marszałka nie niepokoi to, że ponieważ jest piątka Kaczyńskiego, ponieważ jest duży transfer socjalny...
Nie socjalny, panie redaktorze, przepraszam, muszę panu przerwać. To jest transfer społeczne. To naprawdę społeczne. Nie są socjalne rozwiązania. To są systemowe, społeczne rozwiązania.
Transfer społeczny pieniędzy, to w związku z powyższym zwiększy się deficyt. A jak się zwiększy deficyt, to zwiększy się zadłużenie państwa. Tym, czym się chwalił premier Mateusz Morawiecki, to jest najmniejszym deficytem w historii III Rzeczpospolitej. I to się zmieni.
Ale panie redaktorze, mamy dokładne wyliczenia, bardzo wnikliwe analizy Ministerstwa Finansów i tutaj naprawdę proszę być spokojnym, ja jestem spokojny o to, że ten deficyt, jeśli nawet troszeczkę się zwiększy, na pewno nie przekroczy granicy 3%.
Panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Ja dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
W poranku wnet. Nie wiem, dlaczego pan marszałek nie dostał naszego firmowego kubeczka z Bolesławca, tylko...
Ale jest również piękna filiżanka z gminy Nowy Korczyn, a przejeżdżam przez Nowy Korczyn. Pozdrawiam również mieszkańców Nowego Korczyna.
Wszystkiego dobrego i my im życzę. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, był gościem poranka wnet. Jest godzina 8:32, trwa poranek wnet. Za chwilę do studia wejdzie pan Severio Gaeta, katolicki pisarz, autor książek, z których wiele ukazało się w języku polskim, między innymi książka o Fatimie, Cała prawda, o świętym ojcu Pio na progu raju. Tutaj pana autora poproszę, a tutaj pana tłumacza, jeżeli można prosić, to jest zawsze element improwizacji. Bardzo elegancko nasz gość zawiązał krawat i nie rozumie tego, co ja w tej chwili mówię, ale jest nam bardzo miło. Proszę pana, najpierw słowo do tłumacza. Krzysztof Skowroński.
Leszek Kazana.
Pan Leszek Kazana. Proszę przysunąć się do mikrofonu i tłumaczyć bezpośrednio do mikrofonu. Nie ma innej metody tłumaczenia w radiu. Jest nowa książka pana Severio Gaety, Proroctwo o dwóch papieżach, objawienia o końcu Kościoła w czasach Benedykta i Franciszka. Buongiorno.
Buongiorno.
Co znajdziemy w tej książce?
Cosa possiamo leggere nel tuo libro?
È la storia di come i mistici hanno ricevuto dal cielo le illuminazioni su questo tempo della vita della Chiesa.
To opowieść o objawieniach, o których mówią nam mistycy i dotyczą tego czasu w życiu Kościoła.
To ustalmy, czy to jest powieść, czy to jest taka praca źródłowo-historyczna?
È un romanzo o è un lavoro che parte dalle fonti storiche.
Parte dalle fonti e parte da quelle che sono le rivelazioni che la Madonna in particolare ha dato ai mistici parlando direttamente.
Oparta jest ta książka na źródłach historycznych i na objawieniach, na słowach, które Matka Boska skierowała do mistyków, przemawiając do nich bezpośrednim, jasnym słowem.
Da mille anni a questa parte, da Hildegarda di Bingen fino a tutti gli ultimi mistici, fino a Faustina Kowalska e ai mistici dei nostri giorni.
Chodzi o mistyków ostatniego tysiąclecia, od Hildegardy aż do Faustyny Kowalskiej.
Które z tych proroctw i tych objawień są dla pana najbardziej inspirujące i najważniejsze w tej książce?
Quale di queste profezie sono per lei particolarmente importanti?
Quella di Caterina Emmerich, che parla appunto dell'epoca dei due papi come un momento in cui la Chiesa viene messa alla prova e viene chiamata a riscoprire le sue origini.
Najważniejsza jest dla mnie Katarzyna Emmerich, to ta, która mówi o kościele dwóch papieży i mierzy się w XIX wieku również z naszymi czasami.
I jej proroctwo, jej objawienie dotyczy czego?
La sua profezia riguarda più precisamente cosa?
Riguarda un tempo in cui ci saranno due papi.
Dotyczy czasu, w którym będzie dwóch papieży.
Non necessariamente in un tempo di scisma, di difficoltà della Chiesa dal punto di vista teologico, religioso.
Nie mówi wprost, że to musi być czas, kiedy Kościół będzie przeżywał schizmę, będzie przeżywał poważne trudności.
Ma in cui due papi saranno, coesisteranno, vivranno insieme in
qualche
modo.
Ale chodzi o czas, w którym dwóch papieży będzie żyło jednocześnie, będą żyli w zgodzie.
Che può farci pensare a tempi come quelli attuali o anche in un futuro in cui ci sarà ancora un papa dimissionario, un papa che rinuncerà e un papa invece eletto.
I dlatego to, co czytamy, prowadzi nas do wniosku, że mogło jej chodzić o nasze czasy, ale również o takie, w których ponownie obok papieża emeryta będzie papież panujący.
Pod tytuł książki Objawienia o końcu Kościoła. Nie ma w tym żadnej krzty optymizmu.
Il sottotitolo dice profezie sulla fine della Chiesa. C'è poco ottimismo.
No, perché la fine della Chiesa non vuol dire la conclusione della storia del mondo, vuol dire la fine di un tempo in cui la Chiesa viene messa alla prova per un tempo di primavera e di pace.
Nie, bo nie chodzi, to jednak nie jest tak, nie chodzi o koniec Kościoła, o koniec dziejów, chodzi raczej o czas, kiedy Kościół poddawany jest próbie.
La, la profezia dice, le profezie dei mistici dicono che c'è un tempo di prova, un tempo di difficoltà.
Proroctwa mówią, że nastanie czas próby, czas trudności.
C'è un tempo in cui i cristiani dovranno mostrare la loro fede anche di fronte a un'eventuale persecuzione.
Nastanie czas, kiedy chrześcijanie będą musieli potwierdzić, że wierzą, mimo że narażeni będą na prześladowania.
Ma le profezie come quella di Fatima ci danno la certezza.
Ale proroctwa, między innymi Fatima,
ci danno la certezza che ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria.
Dają nam pewność, że w końcu zatriumfuje niepokalane serce Marii.
Al fine di questo periodo di prova.
I ten triumf nastąpi po tym okresie prób.
Czy proroctwa mówią, jak długo taka próba, ile pokoleń taka próba będzie trwała?
Le profezie dicono qualcosa sulla durata di questo tempo di prova, quante saranno le generazioni che coinvolgerà.
No, le profezie non dicono mai qualcosa riguardo a date o a durate.
W proroctwach nigdy nie ma mowy o datach, o trwaniu.
Le profezie sono un invito però a non avere paura dell'eventualità di questa prova.
Proroctwa są o tym, że nie należy się bać, że nie należy się obawiać czasu próby.
Sono come il richiamo di una mamma, come è la Madonna.
Są wezwaniem, prośbą matki. Matka Boska jest matką.
Per farci stare tranquilli, per farci stare tranquilli anche se ci sarà una prova.
Prośbą, by zachować spokój, również w czas próby.
A ile pontyfikatów z bliska pan obserwował?
Quanti pontificati ha osservato da vicino?
Quattro pontificati da Paolo VI, considerando il breve periodo di Giovanni Paolo I, quindi cinque con Giovanni Paolo I.
Wraz z Janem Pawłem I, pięć, zaczynając od pontyfikatu
Paolo VI,
Pawła VI,
Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II,
Jan Paweł I, Jan Paweł II, Benedykt XVI, papież Franciszek.
Czyli obserwuje pan ewolucję Kościoła, w jakim kierunku Kościół podąża?
Secondo lei, la Chiesa in quale direzione sta procedendo?
La Chiesa oggi sta cercando di essere più attenta al tempo che stiamo vivendo.
Kościół stara się dzisiaj być bardzo otwarty na czas, który przeżywamy.
E questo ovviamente provoca un po' di difficoltà e di problema.
A to oczywiście rodzi i kłopoty, i również napięcia.
È la prima volta in cui c'è un papa latinoamericano, la prima volta nella storia.
Po raz pierwszy papieżem jest papież pochodzący z Ameryki Łacińskiej.
E questo ovviamente ha un influsso anche sul suo modo di interpretare la realtà.
I to skąd pochodzi, wpływa oczywiście również na to, jak papież widzi, jak interpretuje rzeczywistość.
E poi oggi la Chiesa è molto più presente anche nei mezzi di comunicazione sociale, Twitter, tutte
dzisiaj
le questioni.
Kościół jest o wiele bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości obecny w środkach masowego przekazu, w tych wszystkich środkach, które stworzyła technologia.
E anche le persone hanno molta più possibilità di intervenire, di discutere quello che fa la Chiesa.
I również ludziom, zwykłym ludziom, o wiele łatwiej dzisiaj przychodzi omawiać to, co czyni Kościół, spierać się z nim, dyskutować o nim.
Questa è una sfida che può essere positiva, ma può portare anche a delle difficoltà.
To wyzwanie może być dobrym wyzwaniem, ale też wyzwaniem rodzącym trudności.
Quindi in qualche momento ci può essere anche una confusione all'interno di quelle che sono le dinamiche della Chiesa.
Nie wyklucza to zatem zamętu.
A co Ojciec Święty Franciszek wniósł do Kościoła? Jakie jest największe, pana zdaniem, zdarzenie tego pontyfikatu?
Qual è secondo lei il fatto più saliente di questo pontificato? Qual è l'apporto maggiore di Francesco alla Chiesa, dato da Francesco alla Chiesa?
Il suo tentativo di fare in modo che la Chiesa viva le problematiche del mondo in maniera positiva.
Jego starania, żeby Kościół przeżywał problemy tego świata w sposób pozytywny.
Aiutando le persone che hanno difficoltà.
Pomagając ludziom przeżywającym trudności.
E cercando di dare una risposta ai bisogni umani delle persone.
I szukając odpowiedzi na potrzeby ludzi.
proprio questo, per una certa parte delle persone che vivono l'esperienza della Chiesa, pone il problema.
Ale dla niektórych właśnie na tym polega problem.
Del come vivere la fede dentro questo problema del mondo.
Niektórzy stawiają się również w związku z tym w sytuacji osób, które nie wiedzą, jak w dzisiejszym świecie w pełni przeżywać swoją wiarę.
Quindi è un momento in cui c'è una sfida, c'è un rischio, c'è una prova.
Jest to zatem czas, ten, który przeżywamy, czas wyzwania, czas niebezpieczeństw, a także czas prób.
Ma la garanzia che la Chiesa cattolica ha?
Ale Kościół ma tę pewność, tę gwarancję.
E che Dio continua a essere presente attraverso la Madonna soprattutto.
Że Bóg ciągle jest obecny w świecie za pośrednictwem przede wszystkim Matki Boskiej.
Nella nostra storia.
Bóg jest wciąż obecny w naszej historii.
Continua a darci delle indicazioni attraverso le veggenti e le mistiche.
I wciąż daje nam wskazówki, korzystając z pośrednictwa i mistyczek, i wizjonerek.
A czy Włosi o tym wiedzą?
Ma gli italiani ne sanno?
Abbastanza, ma non molto, perché in questo momento non è uno dei temi più considerati all'interno della Chiesa.
Dość dużo, choć mogliby więcej, ale jeśli nie wiedzą więcej, to dlatego, że Kościół nie przywiązuje teraz do tego szczególnego znaczenia.
Ed è proprio il motivo per cui io mi sono messo al lavoro per molti anni per leggere tutti i testi dei mistici.
Również z tego powodu poświęciłem wiele lat lekturze tekstów mistyków.
Sono centinaia e centinaia di libri come questo che io ho letto.
Takich książek jak ta moja, która liczy około 300 stron, przeczytałem setki, żeby tę książkę właśnie napisać.
Per tirare fuori.
Chciałem bowiem z tych wszystkich świadectw
tutto quello che è il contenuto più profetico di queste visioni.
Wysnuć to, co w tych wizjach, w tych widzeniach jest najbardziej wieszcze, najbardziej profetyczne.
A czy jest jakieś proroctwo, które dotyczy wyników wyborów europejskich i jak ta sytuacja polityczna wygląda teraz w Italii?
C'è una profezia che riguardi, che possa pronunciare il risultato delle elezioni europee e qual è la situazione in Italia, quella politica?
No, le profezie non si occupano di politica.
Proroctwa nie dotyczą polityki.
Le profezie si occupano della vita delle persone.
Proroctwa są o życiu, o ludziach, o życiu ludzi.
E il loro invito è alla conversione del cuore.
Proroctwa zachęcają do nawrócenia serc.
Perché è quello che ci porta verso Dio, verso il paradiso.
Bo z nawróconymi sercami możemy znaleźć drogę do Boga i do raju.
Per le profezie conta la vita sulla terra.
Oczywiście w proroctwach liczy się to, jak żyjemy na tej ziemi.
Ma conta ancora di più la vita eterna.
Ale jeszcze ważniejsze jest życie wieczne.
E quando per esempio si parla della pace.
I kiedy w proroctwach mowa o pokoju.
E la Madonna sempre chiede di lavorare per la pace.
A Matka Boska w tych proroctwach zawsze prosi o to, by trudzić się na rzecz pokoju.
Non si riferisce soltanto all'assenza della guerra.
To w tym pokoju, o którym mowa w proroctwach, nie chodzi tylko o to, że ma nie być wojny.
Ma invita alla pace dei cuori, alla pace fra gli uomini.
Lecz zwłaszcza o to, że pokój ma zagościć w sercach i ma łączyć ludzi.
E quindi, se vogliamo parlare di politica.
I dlatego, jeśli byśmy chcieli rozmawiać o polityce.
L'invito della Madonna, l'invito del cielo è a vivere una esperienza di vera pace dei cuori.
To musimy zrozumieć, że Matka Boska mówi, że trzeba w pokoju, prawdziwym pokoju serc przeżywać własne życie.
E purtroppo la politica non sempre ci dà questa manifestazione di desiderio, di dialogo, di pace dei cuori.
Polityka niestety nie zawsze nas zachęca do tego, byśmy chcieli być ludźmi dialogu, ludźmi okazującymi serce innym.
I w Pana sercu pokój gości?
Nel suo cuore c'è la pace?
Penso di sì, almeno leggendo queste profezie mi sono reso conto che mi danno molta più serenità di quello che si potrebbe pensare.
Mam nadzieję, że tak. W każdym razie, czytając te proroctwa, spostrzegłem, że coraz więcej pogody we mnie gości.
Perché quello che ho scoperto è che anche quando la Madonna ci parla di cose che possono succedere, di cose brutte che possono succedere.
A to dlatego, że zdałem sobie sprawę, że kiedy Matka Boska mówi nam o tym, co może się zdarzyć, a może się zdarzyć również coś przykrego.
Il suo non è mai un annuncio di paura, un qualcosa che vuole darci terrore.
To nigdy nie mówi nam tego po to, abyśmy się bali, abyśmy czuli się przerażeni.
Ma è la profezia di una mamma che per amore cerca di evitarci il male.
Ale są to proroctwa matki, która kocha i dlatego stara się, aby zła jej dzieci mogły uniknąć.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Severio Gaeta, autor książki Proroctwo o dwóch papieżach, objawienia o końcu Kościoła w czasach Benedykta i Franciszka, był gościem Poranka Wnet i bardzo serdecznie panu Leszkowi Kazanowi
Kazanie
dziękuję za tłumaczenie perfekcyjne.
Dziękujemy obaj.
Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję. Jest godzina 8:48.